Także już bardzo nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania konferencji księdza Andrzeja Witko zatytułowanej Naczynie Bożego Miłosierdzia. A czymż jest owo naczynie, to już nasz gość sam wyjaśni.
Teraz już bez większego stresu, mam nadzieję, mogę przystąpić do ogłoszenia tego, co stanowi przedmiot naszej dzisiejszej konferencji. W naszym przygotowaniu wielkopostnym zagłębiamy się w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, idąc śladami świętej siostry Faustyny, która uczy nas, czym jest i jaką rolę odgrywa obraz Bożego Miłosierdzia. Ten, który czczony jest dziś na całym świecie, a który związany jest z naszą polską ziemią. Zapytamy na początku, ale właściwie to skąd my wiemy, że siostra Faustyna była rzeczywiście taką wyjątkową osobą i że Pan Bóg miał wobec niej jakieś konkretne plany, że nawet spotykamy takie niezwykłe określenia dzisiaj mówiące, że to była jakaś sekretarka Bożego Miłosierdzia. Pan Bóg jednak ma wyjątkowe poczucie humoru i w swojej przedwiecznej opatrzności nie tylko przewidział niepokalane poczęcie Matki Najświętszej, ale też wybrał siostrę Faustynę na apostołkę swojego miłosierdzia. I to bardzo mądry jej kierownik duchowy, ksiądz Michał Sopoćko, dziś już wyniesiony do chwały ołtarzy, zobowiązał ją do zapisywania wszystkich przeżyć duchowych, które codziennie w skrytości spisywała w 6 zeszytach i dały one początek tak zwanemu dzienniczkowi. To jest książka, która wydana została po raz pierwszy, oczywiście stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1981 roku, a dzisiaj jest najbardziej znaną książką tłumaczoną na obce języki z języka polskiego, bardziej niż jakiekolwiek inne dzieła, łącznie oczywiście i z Panem Tadeuszem, i z pismami świętego Jana Pawła II. To właśnie dzienniczek siostry Faustyny pozwala nam poznać pewne nieznane nam przednio meandry jej życia duchowego i także stanowi niezwykły fundament, wręcz kryminalny, powiedzielibyśmy, historii i wielkiego znaczenia w kulcie obrazu Bożego Miłosierdzia. Tym zajmowałem się jeszcze przed moimi prymicjami i dzięki życzliwości siostry Beaty, która była koleżanką siostry Faustyny i znały się bardzo dobrze, a nawet pracowały na jednej placówce w Walendowie w latach 30., a potem siostra Beata prowadziła przewód i proces informacyjny siostry Beaty i była ze mną zaprzyjaźniona, zmarła nie tak dawno, mając 100 lat dokładnie. Miałem też okazję badać to zagadnienie na Litwie i Białorusi i to była rzeczywiście jedna z najbardziej niezwykłych, fascynujących przygód mojego życia. W połowie 1930 roku siostra Faustyna została skierowana na placówkę do Płocka, gdzie kolejno pracowała w piekarni, kuchni i sklepie piekarniczym. Rzeczywiście, siostra Faustyna, która miała niezwykłe przeżycia mistyczne, a należała do tak zwanego drugiego chóru, czyli tych sióstr, które musiały wykonywać najbardziej prozaiczne i banalne, ciężkie prace, była niewygodną zakonnicą w klasztorze. Stąd też przełożone chętnie przenosiły ją z jednej placówki na drugą. Stąd też w krótkim czasie, po zaledwie kilkunastu lat życia zakonnego, większość tych placówek poznała osobiście i przebywała w nich najdłużej w Płocku, w Krakowie, w Łagiewnikach i w Wilnie. I to właśnie te trzy placówki były właściwie miejscami największego działania Bożego Miłosierdzia i objawienia niezwykłej formy kultu, która dziś znana jest na całym świecie. Właśnie w Płocku 22 lutego 1931 roku dokonało się objawienie, które poniekąd wycisnęło piętno nie tylko na życiu siostry Faustyny, późniejszej sekretarki Bożego Miłosierdzia, ale właściwie na dziejach całego świata. Wieczorem, po ciężkim dniu pracy, kiedy znalazła się w swojej celi wreszcie sama, zmęczona, jak zapisała w swoim dzienniczku, ujrzała Pana Jezusa ubranego w białą szatę. Jedna jego ręka wzniesiona była w geście błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia tej szaty wychodziły dwa wielkie promienie. Jeden czerwony, a drugi blady. Faustyna napisała: w milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej, a potem na całym świecie. To objawienie, które dokonało się w Płocku, zapoczątkowało nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a misja, jaką otrzymała Faustyna, by namalować obraz, możemy sobie wyobrazić, jakim była niezwykłym wyzwaniem dla prostej zakonnicy, która ledwo umiała czytać i pisać. Bo to ona, zdawać by się mogło, miała namalować obraz, który będzie czczony na całym świecie? Rzeczywiście. Najpierw sama próbowała szkicować coś w zeszycie, potem nawet miała węgiel i malowała na ścianie, ale efekt był dość mizerny. Tymczasem w aktach procesu siostry Faustyny w Watykanie znalazłem w archiwum informację, że dzieci z pobliskiego klasztoru, kiedy przychodziły bawić się na rynku w Płocku, widziały z jednego z okien klasztoru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wychodzące dwa niezwykłe światła. Jedno było czerwone, a drugie jasne. Dzieci palcami pokazywały, mówiąc: patrzcie, patrzcie, jakie światła dziwne! Siostrom oczywiście to nie mogło ujść ich uwagi i dlatego były bardzo poirytowane. Pobiegły nawet do przełożonej, mówiąc: co ta Faustyna wyrabia, że jakieś reflektory sobie zainstalowała i przez okno świeci. A było to jakieś trudno wytłumaczalne zjawisko związane z tworzeniem obrazu Bożego Miłosierdzia. Matka przełożona nie chciała uwierzyć w to, że Faustyna miałaby otrzymać takie zadanie od Pana Jezusa, ale dla świętego spokoju mówi: przecież siostra może malować. Niech siostra postara się o pędzel i płótno i proszę malować, skoro Pan Jezus to siostrze kazał. Była zawiedziona, zrozpaczona. Nie umiała malować. Prosiła jedną ze współsióstr, z którą była zaprzyjaźniona, ale tamta też nie miała talentu artystycznego. I stąd myślała sobie: może to wszystko jest tylko ułudą, wymysłem. Kiedy poszła do spowiedzi, by powiedzieć o tym spowiednikowi, ten mówi: siostruniu, Panu Jezusowi to chodzi o to, żeby siostra wymalowała ten obraz dobrymi uczynkami w swojej duszy. Ach, odetchnęła z ulgą, ale gdy tylko odeszła od kratek konfesjonału, usłyszała mocny głos Jezusa w swoim sercu: pragnę, aby ten obraz był wymalowany pędzlem. To obraz mojego miłosierdzia. Chcę, aby był on uroczyście poświęcony w święto Bożego Miłosierdzia tydzień po Wielkanocy. Siostra Faustyna, nie wiedząc, co z tym zrobić, postanowiła swojemu kierownikowi duchowemu, którym był ksiądz Józef Andrasz, krakowski jezuita, przedłożyć tę sprawę, prosząc, aby ją zwolnił całkowicie z nakazu namalowania obrazu. Ten jednak, wysłuchawszy wyznania Faustyny, nie tylko nie zwolnił jej z powierzonego zadania, ale zabronił nawet uchylać się od wewnętrznych natchnień. Po ślubach wieczystych siostra Faustyna została skierowana do Wilna. Tam, w prostym, zachowanym do dzisiaj skromnym klasztorku na Antopolu, miała pełnić posługę ogrodniczki. I to właśnie w Wilnie Pan Jezus wskazał jej kapłana, którego wybrał uprzednio jako jej kierownika duchowego, a był to profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, człowiek niezwykłej mądrości, a jak mówiła siostra Beata, uparty jak Żmudzin, bo był ze Żmudzin, prawdziwie. Dziś błogosławiony Michał Sobocko, zresztą nomen omen, patron naszego księdza Jakuba. A ksiądz Jakub wraz z całym rocznikiem mają do niego wielkie nabożeństwo i w swej stule ksiądz Jakub nawet nosi relikwie swojego patrona, błogosławionego Michała. Kiedy siostra Faustyna przystąpiła do spowiedzi w Wilnie do swojego spowiednika Michała Sopoćki, opowiedziała mu o tym nadzwyczajnym nakazie namalowania obrazu, ten się przestraszył. Co za idiotka, pomyślał sobie. Miał zamiar oddalić ją całkowicie, ale pomyślał, no, że jednak wypadałoby, aby pełnić tę posługę. I wtedy postanowił sprawdzić, powiedzielibyśmy dziś, siostrę Faustynę, wysłał ją na badania do psychiatry, czy oby wszystko z jej głową w porządku. Jakże to musiało być dla niej upokarzające, kiedy musiała odpowiadać na proste pytania psychiatry, ale okazało się, że to świadectwo, które wystawiła pani doktor Helena Maciejewska, dzisiaj znajdujące się w archiwum watykańskim, które stwierdziło, że nie ma żadnych znaków jakiejkolwiek choroby psychicznej. Siostra Faustyna jest w pełni zdrowa, myśli naturalnie i w pełni jest sprawna intelektualnie. Stało się dowodem, który posłużył później przy jej beatyfikacji i kanonizacji, aby uznać nadprzyrodzoność tych objawień, które kierował do niej Jezus. Ksiądz Sopoćko, wiedziony ciekawością, jak wyznał, w końcu zdecydował się, aby pomóc siostrze Faustynie, bo sam chciał wiedzieć, co to będzie za obraz. W jego kamienicy przy ulicy Rossa 2, tuż obok słynnego cmentarza, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i ciało jego matki, tam, gdzie mieszkał zarówno ksiądz Michał Sopoćko, w tej samej kamienicy mieszkał także artysta Eugeniusz Kazimirowski, a dziś zamieszkały tam siostry Jezusa Miłosiernego, które prowadzą znane na całą Litwę hospicjum. Artysta zaczął malować obraz, w ostatniej fazie nawet. Sam ksiądz Michał Sopoćko pozował do postaci Pana Jezusa, a siostra Faustyna spieszyła regularnie do Ostrej Bramy na mszę świętą, aby modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia i stamtąd do pracowni artysty, aby kierować jego pędzlem. Któregoś razu, widząc, że ten obraz wcale nie jest tak atrakcyjny, że Pan Jezus nie jest tak piękny, jak objawiał się jej, zapłakana wróciła do kaplicy i ze łzami w oczach wołała: Panie Jezu, no kto Cię wymaluje takim pięknym, jakim Ty jesteś? A On wtedy odpowiedział jej: nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej. Wreszcie w lipcu 1934 roku obraz Bożego Miłosierdzia, namalowany z inspiracji siostry Faustyny, a sfinansowany przez błogosławionego księdza Michała Sopoćkę, został ukończony. Choć tak naprawdę ani siostra Faustyna, ani ksiądz Michał Sopoćko nie byli zachwyceni tym malowidłem. Artysta włożył jednak wiele pracy i serca, ale wydawało się, że dzieło to jest ponad jego siłę. Obraz ten początkowo znajdował się w prywatnym mieszkaniu księdza Sopoćki, a później zdecydował on, by zawiesić to malowidło w klasztorze sióstr Bernardynek na korytarzu przy kościele świętego Michała, gdzie pełnił funkcję rektora. Dopiero po raz pierwszy obraz ten został publicznie pokazany w Ostrej Bramie. Na zakończenie obchodów jubileuszu 1900-lecia odkupienia podczas uroczystego Triduum w kwietniu 1935 roku. Ludzie ze zdumieniem przyglądali się temu malowidłu, myśląc, że to jest obraz Bożego Serca, ale zarazem dziwiąc się, że to serce nie zostało plastycznie przedstawione. Siostra Faustyna opisywała, że gdy kapłan wzniósł monstrancję z Najświętszym Sakramentem, ujrzała, jak Pan Jezus na obrazie przybrał żywą postać. I to On sam obłogosławił zgromadzonych wiernych, którzy modlili się przed Ostrą Bramą, ogarniając promieniami swojego miłosierdzia wszystkich, a im więcej kto zaufał, tym więcej otrzymał. Równocześnie promienie z obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej zespoliły się z tymi promieniami miłosierdzia, a Madonna Miłosierdzia, matka ostrobramska orędowała za swoim ludem u swego syna. To wyjątkowy obraz w historii sztuki, ale także i w historii religii w naszym kraju. Obraz ten stanowi właściwie wizualne streszczenie i przedstawienie całego nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, o czym przypomina nam podpis pod tym obrazem, które to trzy słowa właściwie stanowią esencję, istotę kultu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Jezu, ufam Tobie. Na pierwszym obrazie nie było tych słów namalowanych, one były umieszczone na specjalnej tabliczce, którą przytwierdzono do ramy. Zresztą tak później przytwierdzono te same słowa na obrazie w krakowskich Łagiewnikach. To ufność stanowi dla nas źródło prawdziwego zawierzenia wobec Boga i ono gwarantuje nam nie tylko wieczne zbawienie, ale i wszystkie łaski zbawienne i doczesne, które Pan Jezus obiecał tym, którzy będą pokładać ufność w Jego miłosierdziu. Dlatego chcemy nieustannie w każdej chwili naszego życia powtarzać te słowa prostej modlitwy, której nauczyła nas święta siostra Faustyna i o czym przypomina nam obraz Bożego Miłosierdzia umieszczone u stóp Chrystusa. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, kiedy wszystko idzie świetnie, kiedy jest za co dziękować i kiedy jestem człowiekiem spełnionym, szczęśliwym, mam pracę, rodzinę, ale także, by ta modlitwa towarzyszyła nam wtedy, kiedy przychodzą doświadczenia, przychodzi pokusa, przychodzą trudności, przychodzi cierpienie, choroba, osamotnienie, starość, aby wtedy powtarzać z serca: Jezu, ufam Tobie. Siostra Faustyna zaznaczyła w swoim dzienniczku, że wedle woli Pana Jezusa obraz Bożego Miłosierdzia odgrywa podwójną rolę w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia. To On, obraz, jest naczyniem, którym my, wierni, możemy czerpać ze źródeł miłosierdzia. Przez ten obraz, jak naczyniem, możemy czerpać łaski w obfitości. A im więcej kto zaufa, mówił Pan Jezus, tym więcej może otrzymać. Dla Chrystusa z kolei obraz jest narzędziem, przez który Jezus udziela swojej łaski. Ale Pan Jezus wyraził także kategoryczne żądanie, żeby obraz Bożego Miłosierdzia był znakiem przypominającym wszystkim wiernym o obowiązku spełniania miłosierdzia przez nas. Owszem, święto Bożego Miłosierdzia, zgodnie z obietnicą Pana Jezusa, co zostało także potwierdzone przez specjalne dekrety Stolicy Apostolskiej, każdy, kto przyjmie godnie komunię świętą, a więc w stanie łaski uświęcającej, nie tylko, że dostąpi odpustu zupełnego, ale jak obiecał Pan Jezus, może dostąpić całkowitego odpuszczenia wszystkich win i kar za wszystkie grzechy popełnione w całym dotychczasowym życiu. I wtedy wymagane jest tylko zaufanie, zawierzenie wobec Boga pełnego miłosierdzia. Ale skoro my wołamy do Jezusa i prosimy nieustannie: Panie, okaż nam miłosierdzie! Panie, zmiłuj się nad nami! Musimy pamiętać, że i my powinniśmy świadczyć miłosierdzie, bowiem błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I siostra Faustyna zresztą z prostotą mówiła kiedyś do Jezusa: Panie Jezu, no ale jak to jest? Jak ja mam świadczyć miłosierdzie? I ktoś z nas powie tak: proszę księdza, ja nie mam możliwości, ja jestem biznesmenem, jestem tak zapracowany, wracam dopiero po 8 wieczorem do domu, już taki zmęczony, to tylko zjem kolację i idę spać. No ja nie mam czasu na miłosierdzie. Ktoś inny powie: księże, no przecież ja jestem uczniem w szkole, no to jak, to ja mam świadczyć miłosierdzie? Nie, no to może jakieś babcie albo coś. A babcie znowu powiedzą: no księże, ja już mam 88 lat, to ja z domu ledwo wychodzę, no to jak ja mam świadczyć miłosierdzie? A Pan Jezus mówił: miłosierdzie może być spełniane na trzy sposoby. Pierwsze to poprzez uczynki. drugie poprzez słowo, a trzecie poprzez modlitwę. Uczynki, znamy tę klasyczną formułę tak zwanych uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała, przypomnianych nam zresztą z mocą w roku miłosierdzia przez papieża Franciszka. Ale oprócz tego pojawia się jeszcze także miłosierdzie, które możemy świadczyć słowem, kiedy ktoś nie ma możliwości spełniania uczynków miłosierdzia. Słowo miłosierdzia to słowo otuchy, pociechy, wsparcia, pokrzepienia, życzliwości. Słowo zachęty w ufność Boże miłosierdzie. A gdyby i ktoś nie miał możliwości nawet słowem doświadczyć miłosierdzie, może to czynić poprzez modlitwę. Kiedy nie modlimy się tylko i wyłącznie we własnych potrzebach, we własnych życzeniach i własnych intencjach, ale jak zresztą sam Pan Jezus powiedział, kiedy modlimy się w tych najbardziej ważnych intencjach, przede wszystkim kiedy modlimy się o nawrócenie zatwardziałych grzeszników, a także za duszę w czyśćcu cierpiące. To jest modlitwa miłosierdzia. I żaden biznesmen, żaden uczeń, czy żadna babcia 80-kilkuletnia nie może powiedzieć, że nie ma czasu czy sposobności, bo każdy z nas, bez względu na to, ile ma lat, jak jest zapracowany, czy jakie ma możliwości zewnętrzne, może i powinien spełniać miłosierdzie zarówno poprzez uczynki, jeśli nie to poprzez słowa, jeśli nie to poprzez modlitwę. I o tym przypomina nam właśnie obraz Bożego miłosierdzia, zgodnie z życzeniem Pana Jezusa. Kiedy patrzymy na ten obraz i zastanawiamy się, co właściwie on przedstawia. Przed Soborem Watykańskim II nie wolno było malować obrazów, jak ktoś sobie by wymyślił. Nie było takiej wolności artystycznej, powiedzielibyśmy, aby do kultu przeznaczać obrazy według inwencji artysty. Stąd ksiądz Michał Sobocko długo próbował udowodnić i skutecznie to uczynił, że obraz Bożego Miłosierdzia wskazuje nam dwa fundamentalne momenty z Pisma Świętego. Po pierwsze, ilustruje on objawienie się Pana Jezusa w dniu Wielkanocy apostołom zgromadzonym w wieczerniku i przestraszonym, zamkniętym, kiedy przyszedł Jezus ze śladami ran na swoich dłoniach i stopach, podniósł rękę, nie po to, aby im wygrażać z tego powodu, że zawiedli go i zostawili wszyscy z wyjątkiem świętego Jana, ale zwrócił się do nich słowami: pokój wam. Chrystus miłosierny wychodzi i naprzeciw naszej nędzy i niedoli, nie po to, aby mieć do nas pretensje, że jesteśmy wciąż tak letni albo zimni wobec Niego, że wciąż upadamy w te same grzechy, że wciąż zawodzimy Chrystusa, ale wychodzi naprzeciw naszej nędzy i niedoli, aby obdarować nas pokojem i nadzieją, dobrocią i miłością, aby być Bogiem z nami. To jest to pierwsze doświadczenie, które wskazał ksiądz Michał Sobocko, pokazując także białą szatę Jezusa jako symbol Jego chwały, którą z kolei krakowski spowiednik siostry Faustyny ksiądz Andrasz porównał do lekarskiego fartucha, bo oto Chrystus wychodzi naprzeciw nas, aby leczyć nasze choroby, aby leczyć całą zbolałą ludzkość. A święty Jan Paweł II nazwał nabożeństwo do miłosierdzia Bożego najlepszym antybiotykiem na chorobę współczesnego świata. Jednak na obrazie Bożego miłosierdzia dotykamy jeszcze drugiej tajemnicy opisanej w Ewangelii świętego Jana, dotyczącej śmierci Pana Jezusa i otwarcia Jego serca włócznią przez setnika, któremu tradycja nadała imię Longin. I jak wiemy, w momencie przebicia serca Jezusowego wypłynęła krew z serca Pana oraz woda z osierdzia, co było znakiem śmierci Zbawiciela. Krew i woda w teologii od samego początku posiadały bardzo ważne znaczenie i był to symbol przede wszystkim Bożego miłosierdzia, ale tego miłosierdzia, które wyraża się i dotyka wiernych poprzez tajemnicę sakramentów świętych. Porównano ów promień symbolizowany przez wodę, która wytrysnęła z serca Jezusowego, do sakramentów oczyszczających nas z grzechu, a więc do sakramentu chrztu i sakramentu pokuty. Z kolei promień czerwony, promień krwi, porównano do sakramentów, które dają nam życie duchowe i wzrost duchowy, a więc przede wszystkim sakrament Najświętszej Eucharystii, ale także dla wielu z was będzie to sakrament małżeństwa, dla nas kapłanów sakrament kapłaństwa, dla wszystkich bierzmowanych sakrament bierzmowania, a dla chorych sakrament namaszczenia chorych. To sakramenty święte dają nam tę łaskę Bożego miłosierdzia, która pozwala nam rzeczywiście doświadczyć miłosierdzia Pana w całej obfitości. Zdaniem księdza profesora Michała Sopoćki, który był obecny przy powstawaniu pierwszego obrazu, aby malowidło było zgodne z objawieniem świętej Faustyny, powinno, jak pisał ksiądz profesor, przedstawiać Zbawiciela ubranego w białą szatę, w postawie idąco stojącej. Na jego rękach powinny pojawić się widoczne ślady ran, podobnie na stopach. Prawa ręka ma być wzniesiona w geście błogosławieństwa, a lewa uchylać szatę na piersiach. Z tego uchylenia, z niewidocznego na obrazie serca, mają wytryskiwać dwa promienie, jeden czerwony, a drugi blady. Wzrok Pana Jezusa, jak pisał ksiądz Michał Sopoćko, ma być jak z krzyża. A pod obrazem należałoby umieścić podpis: Jezu, ufam Tobie. Takie były ogólne wytyczne, a tymczasem doszło do różnych napięć i konfliktów. Dzisiaj są nawet tacy, którzy mówią: dla mnie tylko prawdziwy jest ten pierwszy obraz, Wileński. A inni mówią: nie, 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 tylko ten obraz Sławiewnik, który dziś znany jest na całym świecie, to on jest prawdziwym obrazem Bożego miłosierdzia. W efekcie spotykamy różne obrazy. Na niektórych Pan Jezus podnosi rękę wysoko, jak Sławiewnika, na wysokość czoła, na innych zaledwie do wysokości ramienia. Niekiedy pojawia się ta tabliczka z napisem: Jezu, ufam Tobie, na płótnie, innym razem pod obrazem. To wszystko jest sprawą drugorzędną. Obraz jest bowiem naczyniem. Możemy korzystać i ze wspaniałych, kryształowych naczyń, niektóre będą nawet złocone, ale mogą być i proste, zwyczajne, domowe naczynia i niekiedy w naszych wiejskich kościółkach spotykamy też takie obrazy, które są wyrazem naszej pobożności, ale w niczym nie ograniczają Bożej łaski, bo nie w piękności farby leży wielkość tego obrazu, ale w łasce samego Boga. Ważne jest także, aby ten obraz rzeczywiście budził w nas ufność wobec Chrystusa, choć niektórzy rozumieli, że należy zawsze podpisywać słowa: Jezu, ufam Tobie, i dochodziło nawet do dziwnych eksperymentów, zwłaszcza polskich kapłanów pracujących za granicą, że w Niemczech, w Austrii czy w innych krajach umieszczali pod obrazem polskie słowa: Jezu, ufam Tobie, które oczywiście nie podobały się tamtym obcokrajowcom, którzy chcieli, aby obraz był podpisany w ich języku, bo takie było rzeczywiście przesłanie Pana Jezusa. Zresztą do dziś dnia właściwie spotykamy się z wielkim oporem wobec nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, i to przede wszystkim w dwóch krajach, w Niemczech i na Litwie. Przede wszystkim Niemcy w latach po II wojnie światowej propagowali bardzo negatywną kampanię odnośnie kultu Bożego miłosierdzia, twierdząc, że na obrazie Bożego miłosierdzia z Polski przedstawione są polskie barwy narodowe, że to jest polska flaga, która wychodzi z serca Pana Jezusa. Tymczasem układ polskiej flagi jest dokładnie odwrotny, o czym w niektórych parafiach przekonywano się przy przygotowywaniu dekoracji w czasie nawiedzenia obrazu w diecezji bielsko-żywieckiej czy krakowskiej. Ale takie uprzedzenie, które było zaszczepiane wiernym, sprawiło, że wielu ludzi miało duży dystans wobec kultu miłosierdzia Bożego. Inni mówili też, to jest domena w Europie Zachodniej, że nie warto mówić o Bożym miłosierdziu, bo kiedy będziemy głosić ludziom, że Bóg jest miłosierny, to wtedy ludzie zatracą się w grzechu, bo będą mówić: skoro Pan Bóg jest miłosierny, to mi wszystko wybaczy. Zatem mogę grzeszyć, bo i tak miłosierny Bóg przebaczy, ale to jest zuchwała ufność, która woła o pomstę do nieba i która należy do tak zwanych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego chcemy rzeczywiście odkrywać tę wielką prawdę o tajemnicy miłości Boga, która zawarta jest w obrazie Bożego Miłosierdzia, w tym naczyniu Bożego Miłosierdzia, w tych promieniach Bożego Miłosierdzia, które ogarniają wszystkich wiernych, z ufnością przystępujących do tronu Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus mówił, te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Promienie oznaczają zatem wartość odkupieńczej męki i śmierci Chrystusa i zajmują szczególne miejsce w tym nabożeństwie, o czym przypomina nam ta piękna modlitwa. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Słowa Jezu, ufam Tobie, które znalazły się pod obrazem, nie od samego początku zyskały aprobatę księdza Michała Sobocki. Myślał on sobie, może lepiej jakiś inny napis niż takie Jezu, ufam Tobie? I mówił do siostry Faustyny, a może lepiej dać napis Chrystus, Król Miłosierdzia? Siostra Faustyna w jednej z modlitw mówiła do Pana Jezusa, że może Chrystus, Król Miłosierdzia? A Pan Jezus mówił, ja jestem Królem Miłosierdzia, ale chcę, aby pod obrazem były umieszczone słowa Jezu, ufam Tobie. Te słowa to źródło pociechy i pokoju dla wszystkich cierpiących i udręczonych. W 1934 roku, w czasie powstawania obrazu, Pan Jezus określił to spojrzenie na obrazie Bożego Miłosierdzia jako spojrzenie z krzyża. Kiedy ksiądz Michał Sobocko czytał fragment z dzienniczka, jaki właśnie przekazała mu siostra Faustyna z opisem tego właśnie zdarzenia, gdy przeczytał o spojrzeniu z krzyża, dopisał na marginesie, czyli w dół. I rzeczywiście na pierwszym obrazie powstałym w Wilnie Pan Jezus patrzy w dół. A na obrazie z Łagiewni Pan Jezus patrzy przed siebie, ogarniając swoim spojrzeniem tych wszystkich, którzy modlą się do Niego. Nie podobało się to za bardzo księdzu profesorowi Sopoćce, który mówił, że Pan Jezus świdruje wręcz wzrokiem, przeszywając wszystkich modlących się. Ale w rzeczywistości chodzi o to, że to Pan Jezus w swoim miłosierdziu ogarnia nas wszystkich w tym wielkim, nieskończonym miłosierdziu, którym spoglądał na nas z krzyża, kiedy umierał dla naszego zbawienia. Dlatego zarówno wileńskie, jak i krakowskie spojrzenie Pana Jezusa ma tę moc duchową, która wyraża wielkość miłosierdzia Bożego, a to tylko jest naczynie, które będzie spojrzeniem skierowanym ku dołowi, czy też wprost na tego, kto się modli. To samo zresztą dotyczy dłoni, bowiem ksiądz Sobocko, jak zapisali jego znajomi i przyjaciele, właśnie błogosławił w taki sposób, że nigdy nie podniósł ręki powyżej swego ramienia, tak jak to zostało przedstawione na pierwszym obrazie w Wilnie. Obraz łagiewnicki jest już obrazem, który powstał tuż po śmierci siostry Faustyny w czasie II wojny światowej, kiedy krakowski artysta, nauczyciel rysunku w Sosnowcu, Adolf Chyła, mój parafianin, znałem jeszcze jego żonę, zmarłą w latach 80., namalował jako wotum dziękczynne za ocalenie rodziny obraz, który podpowiedzieli mu ksiądz Andrasz i siostry z Łagiewnik, aby przedstawiał Boże Miłosierdzie. Ten pierwszy obraz dziś znajduje się we Wrocławiu, a w Łagiewnikach jest trzecia wersja tego obrazu, która dziś znana jest na całym świecie. Właściwie w ten oto sposób spełniły się słowa tego proroctwa, o którym mówiła siostra Faustyna, gdy Pan Jezus powiedział do niej, pragnę, aby obraz mojego miłosierdzia był czczony najpierw w waszej kaplicy, a potem na całym świecie. Obraz wileński wskutek dramatycznej historii po II wojnie światowej pozostał poza granicami Polski, Potem ukryto go w maleńkim kościółku na Białorusi, gdzie groziło mu nawet spalenie. I dopiero w 1986 roku na nowo został odnaleziony i wystawiony w Wilnie, najpierw w polskim kościele pod wezwaniem Ducha Świętego, a na początku lat 90. siłą przeniesiony do maleńkiego kościółka Świętej Trójcy, gdzie utworzono sanktuarium Bożego Miłosierdzia dla całej Litwy. Tymczasem właśnie obraz Złagiewnik znany jest dziś na całym świecie, a jego kopie namalowane jeszcze przez samego Chyłę, namalował ich ponad 230, są dziś w kościołach od Australii aż po Kanadę. To właśnie Chyła eksperymentował na swoim obrazie i widzimy nie tylko Pana Jezusa, tak jak na wileńskim obrazie na ciemnym tle, ale malował go tak, jak życzył sobie tego ksiądz Michał Sopoćko na tle drzwi wieczornika. Malował także jakby idącego przez świat na tle pejzażu, nierzadko odnosząc go do konkretnych zleceniodawców. Malował także dla kościołów, które są tutaj, na Podbeskidziu. Szereg tych obrazów zachowanych jest i stanowią one bezcenny dar i zalicza się je do pereł, które wyszły spod pędzla wielkiego malarza Bożego Miłosierdzia. Jednak to wszystko jest tylko historią obrazu. Dla nas liczy się przede wszystkim to duchowe dziedzictwo i te nadzwyczajne obietnice, jakie Pan Jezus przywiązał do kultu Bożego Miłosierdzia i związał z tajemnicą obrazu Bożego Miłosierdzia. Mówił on do siostry Faustyny: podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym samym Pan Jezus nie ograniczył zasięgu łask ani co do wielkości, ani co do zakresu i gotów jest poprzez ten obraz udzielić łask zarówno dotyczących zbawienia wiecznego, jak i życia doczesnego. Ale aby móc czerpać naczynie miłosierdzia te łaski, potrzebne są właśnie dwa elementy. Ufność w moc Bożego Miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie. Oraz postawa miłosierdzia wobec drugich. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wtedy i tylko wtedy możemy mieć prawo i udział w tych nadzwyczajnych obietnicach, jakie Pan Jezus obiecał wszystkim, którzy będą czcić Jego miłosierdzie poprzez ten obraz. Ale Pan Jezus oprócz tej ogólnej obietnicy zawarł jeszcze trzy obietnice szczegółowe, które należy interpretować oczywiście w kontekście tej pierwszej obietnicy. Zostały one wyrażone już w czasie tego inauguracyjnego objawienia w Płocku, kiedy Pan Jezus nakazał siostrze Faustynie namalowanie obrazu. Pierwsza z tych obietnic dotyczy wiecznego zbawienia. Dusza, mówił Pan Jezus, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Pan Jezus obiecał postęp na drodze do świętości i wreszcie czcicielom Bożego Miłosierdzia obiecał nadzwyczajną łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci. Chcemy więc dzisiaj, zanurzając się w tym wielkim orędziu Bożego Miłosierdzia, dziękować za ten nadzwyczajny dar, jaki stał się naszym udziałem. Obraz Bożego Miłosierdzia początkowo był nieznany. Po tym, jak ksiądz Sopoćko pokazał obraz na 3 dni w Ostrej Bramie w czasie owego pamiętnego jubileuszu, to wtedy siostra Faustyna, gdy wracała do klasztoru, została zaatakowana przez szatana i fizycznie pobita. Usłyszała wtedy syk diabła i jęk straszliwy. Wołał on: przez ten obraz zniszczyła wszystko, nad czym pracowaliśmy tak długo. Bo obraz Bożego Miłosierdzia otwiera przed nami niezwykły horyzont łaski. Otwiera nasze serce na działanie Bożego Miłosierdzia i zbliża nas do Boga. Jednak te doświadczenia musiały być niezwykłe, bo ksiądz Sopoćko, gdy zdjął obraz z Ostrej Bramy i zabrał go do swojego klasztoru przy kościele świętego Michała, widocznie tak wstydził się tego obrazu, że trudno w to uwierzyć, ale zawiesił malowidło licem, czyli farbą do ściany w ciemnym korytarzu na kilka lat, tak iż tego obrazu nikt nie mógł oglądać. Oto naczynie miłosierdzia, ten obraz, który miał być znany na całym świecie, wisiał farbą do ściany w tej klęsce, kiedy diabeł mógł mówić o swoim sukcesie. I dopiero po kilku latach, w czasie II wojny światowej, obraz Bożego Miłosierdzia stał się znany na całym świecie. Najpierw w Polsce. To właśnie w czasie dramatycznej II wojny światowej obraz i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia niosły nadzieję w kraju w ciemną noc okupacji. Ludzie rozdawali sobie modlitwy powielane, pisane ręcznie czy przez pismo maszynowe, aby móc odmawiać te modlitwy, które uczyła nas siostra Faustyna, i wykonywano także maleńkie fotografie obrazu Bożego Miłosierdzia, wiedząc i wierząc, że Chrystus w swoim miłosierdziu będzie strzegł od wszelkich nieszczęść. Te małe obrazki wszywano nawet w mundury żołnierzy. Te małe obrazki zabierali ze sobą polscy sybiracy wywożeni w głąb Rosji radzieckiej. Te małe obrazki umieszczano na odrzwiach domów, aby chroniły wszystkich mieszkających od wszelkich nieszczęść i zapełniały im moc Bożego Miłosierdzia. Jeden z uczniów księdza Sopoćki, który przez Rosję wyjechał do Stanów Zjednoczonych, zabrał traktat księdza Michała Sopoćki o nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia i fotografię tego obrazu, tak iż w Ameryce powstało pierwsze centrum Bożego Miłosierdzia, przeniesione później do Stockbridge w stanie Massachusetts, skąd dziś orędzie Bożego Miłosierdzia rozlewa się na całą Amerykę Północną i Południową, sięgając aż Australii. To wielka tajemnica Bożego Miłosierdzia, która niczym ta iskra wyszła z Polski, niosąc nadzieję milionom serc wiernych. Wielkim apostołem tego nabożeństwa i czcicielem obrazu Bożego Miłosierdzia był nasz rodak, święty Jan Paweł II, który jeszcze w latach II wojny światowej spotkał się z kultem Bożego Miłosierdzia, kiedy pracował przecież w pobliskim Solwaju. I jak sam wyznał, przychodził w drewniakach, w starych drewnianych butach, idąc do pracy na drugą zmianę, zaglądał do kaplicy sióstr wcześniej, a pracując na pierwszą zmianę, przychodził po pracy do łagiewnik, aby tam modlić się przed pierwszym obrazem Bożego Miłosierdzia umieszczonym w łagiewnikach w czasie wojny. I to wtedy słuchał też pierwszych kazań o Bożym Miłosierdziu. To on, jako ksiądz, a potem biskup i kardynał, bardzo chętnie przyjeżdżał do łagiewnik, by się tam modlić przy grobie siostry Faustyny i przed obrazem Pana Jezusa. Tam spacerował wśród szklarni, gdzie siostry hodowały różne rośliny. I to on, jako arcybiskup Krakowa, przyczynił się do zniesienia wszelkich przeszkód i cenzur ze strony Stolicy Apostolskiej, tak iż orędzie o Bożym Miłosierdziu od 1978 roku, od ostatnich miesięcy pontyfikatu papieża Pawła VI, jeszcze przed formalnym wyborem Jana Pawła II, mogło być zaakceptowane przez Kościół i propagowane jako to, które w pełni odzwierciedla doktrynę Kościoła. To wreszcie święty Jan Paweł II przyniósł nam tę nadzieję w orędziu Bożego Miłosierdzia, mówiąc nam o tym wielkim darze dla Kościoła także w Polsce. Uczynił to i w czasie swej pierwszej pielgrzymki w krakowskich łagiewnikach w 1997 roku i w czasie ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, kiedy temat Bożego Miłosierdzia zostawił nam w duchowym depozycie. To właśnie w czasie tej ostatniej pielgrzymki Ojciec Święty zawierzył całą naszą ojczyznę, Polskę i cały świat Bożemu Miłosierdziu. I to od tamtego czasu, a więc zaledwie od 17 lat. Dziś cały świat z uwagą i z wielkodusznym sercem otwiera się na działanie Bożej łaski w tajemnicy Bożego Miłosierdzia, kontemplując Jezusa Miłosiernego, spoglądając w ten niezwykły obraz. I na zakończenie, bo ksiądz Jakub pozwolił mi, chociaż swojemu profesorowi nie powinien, ale rozumiem tutaj troszkę o nas wszystkich, by nie mówić dłużej niż 50 minut. Została mi więc już ostatnia minuta. Pragnę przywołać niezwykłą historię dotyczącą pewnego Włocha, Ugo Feste, który był człowiekiem wierzącym, jak Włosi, religijnym, zdawać by się mogło, ale gdy któregoś dnia okazało się, że zachorował na stwardnienie rozsiane, które czyniło ogromne spustoszenie w jego organizmie, popadł w totalną frustrację. Na początku pontyfikatu Jana Pawła II przywieziono go na wózku inwalidzkim na audiencję generalną i ustawiono wózki tak, iż Ojciec Święty miał przechodzić. I wtedy któraś kobieta podała mu obrazki przedstawiające Pana Jezusa Miłosiernego, prosząc, żeby Ojciec Święty je pobłogosławił, kiedy będzie przechodził. Oto nadszedł Jan Paweł II, błogosławiąc wszystkich chorych, którzy siedzieli tam na wózkach, podszedł do owego Włocha Ugo Festy i pyta się, jak się czujesz? A ten, sfrustrowany i rozgoryczony, zaczął narzekać, nie mogąc pohamować emocji. Beznadziejnie! Mam dość tego! Dlaczego Pan Bóg mnie tak doświadcza? Dlaczego ja mam tak cierpieć? Co ja zawiniłem? Papież spojrzał na niego z miłością i mówi, jak możesz mówić takie rzeczy, kiedy masz Jezusa Miłosiernego przy sobie? Nie wiedział za bardzo, o co chodzi. Ojciec Święty odszedł dalej i dopiero ktoś mu potem wyjaśnił, że te obrazki, które trzymał, by papież je pobłogosławił, przedstawiały Pana Jezusa Miłosiernego. Niespełna rok, kiedy przebywał na leczeniu w jakimś sanatorium w północnych Włoszech, zawieziono go od niechcenia do kaplicy. I w tej kaplicy o dziwo zauważył, że wisiał jakiś znany mu obraz, a był to właśnie obraz Pana Jezusa Miłosiernego. I znów, jak przed Janem Pawłem II, rozgoryczony zaczął wołać ze łzami w oczach, mając pretensje do Jezusa, mając żal, że Bóg go tak ukarał i doświadczył. I gdy wołał pełen cierpienia, jak sam o tym zeznał w Trybunale Wiary, zobaczył, że obraz Pana Jezusa przybrał żywą postać. Chrystus w białej szacie, w geście błogosławieństwa, który wykonywał na płótnie, zszedł z wysokości ołtarza, podszedł do Niego, przytulił Go i powiedział, Ty wiesz, że ja Cię kocham. Ja zawsze byłem przy Tobie. I zawsze myślałem o Tobie z miłością. Więc jeśli jesteś gotów przyjąć ten dar, wstań i chodź. Jezus zniknął. A Ugo Feste, wstrząśnięty wizją, nagle poczuł moc w swoich stopach. I nie chodząc ponad 30 lat po tej ziemi, tylko jeżdżąc na wózku, wstał i został uzdrowiony. W krótkim czasie przyjechał do świętego Jana Pawła II, aby dać tego świadectwo i stał się wielkim apostołem Bożego Miłosierdzia, jeżdżącym po całym świecie, aby mówić nam o mocy Bożego Miłosierdzia. Kto ufa w miłosierdzie Boże, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, nie zginie. Kontemplujmy więc to miłosierne spojrzenie Pana i w naszej doli i niedoli powtarzajmy nieustannie. Jezu, ufam Tobie. Amen. To była konferencja naukowa, to nie było jakieś show telewizyjne.
Także księdzu Andrzejowi bardzo serdecznie dziękuję za wygłoszenie konferencji. Gdyby ktoś miał pytania, to teraz jest chwila na ewentualne pytanie, żeby już nie przedłużać z racji na późną porę. Jeżeli takowych nie ma, to tym serdecznie dziękuję księdzu Andrzejowi, że pomimo rozlicznych obowiązków podróżowania między Krakowem a Hiszpanią, Krakowem i innymi miejscami diecezji krakowskiej zechciał przybyć dzisiaj do nas, do Cieszyna, aby wygłosić konferencję i przypomnieć orędzie o Bożym Miłosierdziu, tak szczególne w tym czasie Wielkiego Postu i zbliżającego się święta Bożego Miłosierdzia, aby każdy z nas codziennie właśnie powtarzał to: Jezu, ufam Tobie. A każdemu, kto dzisiaj przyszedł na konferencję, dziękuję za obecność, bo powiem, że aż takiej frekwencji się nie spodziewałem. Także bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec powierzmy się Maryi, Matce Miłosierdzia, zaśpiewajmy wspólnie apel.